Tak, drodzy Państwo, jak zapowiadaliśmy, pierwszym gościem Poranka Wnet jest pan Gajowy, gospodarz studia Bejrut. Kazimierz Gajowy, dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
No właśnie, cały świat przygląda się obecnie na wojnę izraelsko-palestyńską. Ta wojna, ta operacja lądowa się rozpoczęła. Izraelskie wojska weszły do strefy Gazy w nocy z niedzieli na poniedziałek. W północnej części doszło do bardzo intensywnych nalotów. A jak temu wszystkiemu przygląda się Liban? Bo pojawiają się te informacje, że Hezbollah nie słucha władz, że być może i Liban też znajduje się na skraju wojny. Jaka jest libańska perspektywa?
Tak, rzeczywiście informacje na temat tego, co dzieje się w strefie Gazy i oczywiście na granicy też libańsko-izraelskiej, one docierają do całego świata bardzo szybko, z tego powodu, że tylko na północnej części Izraela i południowego Libanu jest grubo ponad 200 dziennikarzy akredytowanych, którzy po prostu śledzą, czekają i te wszystkie informacje dokładnie podają. My jako Studio Bejrut pokusilibyśmy się o swego rodzaju analizę, a mianowicie już po tych długich dniach po rozpoczęciu tego konfliktu przez Hamas, widać wyraźnie, że ta wojna ma swoje scenariusze, że to nie jest coś takiego, co dzieje się tak ad hoc i z powodu jakichś takich nierozsądnych posunięć. Widzimy pewne etapy. Sam Netanyahu, premier Izraela, ogłaszał, że to jest następny właśnie rozdział tej wojny, wojny wyzwoleńczej, drugiej wojny po 1948 roku i po prostu ona się toczy w jakiś zaplanowany, konkretny sposób. Również to, co się dzieje na południu Libanu, to, czego dokonuje Hezbollah, też widać wyraźnie, że to jest bardzo dobrze zaplanowane. I po pierwszym etapie, który się zakończył moim zdaniem, czyli takiego testowania, obrzucania się powiedzmy bombami, pociskami, likwidowaniem różnych punktów obserwacji elektronicznej po stronie Izraela, teraz weszliśmy w coś, czego jeszcze nigdy nie było, a mianowicie wojna dronów. Hezbollah zanotował swoje pierwsze punkty i się z tego bardzo cieszy, że właśnie wczoraj strącił jeden z takich izraelskich dronów. A my wiemy, że do tej pory Izrael był przekonany, że ma olbrzymią przewagę, a zwłaszcza przewagę w powietrzu, co zaczyna być przynajmniej, powiedzmy, znakiem zapytania, które moglibyśmy postawić, co rzeczywiście będzie się teraz aktualnie działo. Oczywiście nikomu w Libanie z normalnych Libańczyków nie zależy na rozszerzeniu tego konfliktu. Chociaż wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni, że od dziesiątek lat na południu Libanu, w tej strefie przygranicznej, tych pięciu, najwyżej do 10 kilometrów ciągle coś się działo. Jednak tym razem rzeczywiście może nam grozić rozprzestrzenienie się tego konfliktu, a wtedy gdyby Izrael chciał być tym, który karze naród libański za to, że nie powstrzyma Hezbollahu, może być bardzo, bardzo źle. Jednak pani redaktor, szanowni państwo słuchacze, nas tutaj przejmuje w Libanie jeszcze coś całkowicie innego, a mianowicie jaki to ma wpływ na tak bardzo już trudną sytuację polityczno-społeczną i gospodarczą Libanu. Znowu pojawiły się silne głosy, żeby opuszczać Liban. Masa rodzin, ale również i młodych ludzi, zwłaszcza tych wykształconych po studiach, po prostu mówi nam, że nie ma sensu zostawać w tym Libanie, że opuszczamy ten Liban i to nas najbardziej boli. Stąd przyszła nam myśl do głowy naszej fundacji Fenicja i imieniem świętego Szarbela, po prostu program Zostań. Każdemu takiemu napotkanemu Libańczykowi czy rodzinie libańskiej mówimy zostań, zostańcie, ale dodajemy, my pomożemy wam przetrwać ten trudny okres. Przecież w tym ostatnich dwóch tygodniach setki, jak tysiące, dziesiątki tysięcy turystów, pielgrzymów, którzy mieli tutaj być, ich to po prostu nie ma. Z tego powodu setki firm autobusowych, hoteli, restauracji, to wszystko po prostu, pani redaktor, padło. I my rozmawiamy z tymi ludźmi i przekonujemy im, że wszystko ma swój koniec. Również ten konflikt, mamy nadzieję, szybko się skończy, ale ten trudny okres chcemy im pomóc przetrwać. Już nieraz słuchacze Studia Bejrut, ale ogólnie Radia Wnet pomogło nam, byśmy my mogli pomóc. To jest nasz poranny, dzisiejszy apel do wszystkich ludzi dobrej woli. pomóżcie, żebyśmy mogli pomóc im po prostu zostać, bo to będzie pomoc dla nich, to będzie pomoc dla nas, dla Europy, żebyśmy nie mieli znowu drugiego jakiegoś marszu ludzi, którzy szukają schronienia. Tym bardziej rzeczywiście, że tym razem by szukali schronienia, bo możliwość rozszerzenia się tego konfliktu jest. Pierwsi już pojawili się w Tyrze, w Sydonie i jesteśmy przekonani, gdy będzie następny krok jeszcze rozszerzenia konfliktu, również środkowy Liban, czyli my tutaj w Biblos i w okolicach Bejrutu będziemy postawieni przed dużym wyzwaniem, jak tych ludzi przetrzymać, jak tym ludziom pomóc. Najlepiej, żeby do tego nie doszło. Jednak, żeby Liban się nie wyludnił, a zwłaszcza z chrześcijan, po prostu musimy im pomóc przetrwać ten trudny okres. Naszym kierowcom, naszym hotelarzom, naszym przewodnikom, czyli bliższa jest zawsze ciału koszula, czyli tym konkretnym dziesiątkom, setkom rodzin, z którymi na co dzień my jako Radio Wnet, my jako Fundacja Fenicja na co dzień pracujemy i im pomagamy.
No właśnie, bo ta sytuacja humanitarna w Libanie, o której też przecież wielokrotnie mówiliśmy na antenie Radia Wnet, w związku z tą eskalacją i tym wszystkim, co się dzieje teraz, faktycznie się pogarsza, więc ten apel jest bardzo potrzebny, bardzo ważny i my oczywiście z całego serca jako Radio Wnet będziemy wspierać także Fundację Fenicja, ale jeszcze chciałabym, panie Kazimierzu, żebyśmy na moment spojrzeli na samą sytuację w Strefie Gazy, cywile, tak naprawdę dramatyczna sytuacja humanitarna. Teraz jakie jest ryzyko, że oni właśnie będą także chcieli znaleźć schronienie w Libanie, a kiedy mówimy o tak trudnej sytuacji gospodarczej, to czy Liban może liczyć na jakichkolwiek sojuszników ze świata arabskiego, na jakąkolwiek pomoc?
No aktualnie wydaje mi się, że na nikogo nie możemy liczyć w żadnym wypadku, dlatego że świat cały jest ogarnięty, powiedzielibyśmy, swoimi problemami i po doświadczeniach z tych dziesiątek lat, kiedy to nie tylko Liban, bo Libanowi w tym momencie najmniej grozi, jakby można powiedzieć, ta fala uchodźców, zwłaszcza ze Strefy Gazy, bo jesteśmy po prostu bardzo, bardzo daleko, jeżeli chodzi o przestrzeń, jednak jak wiemy, my, życie nas uczy, że często okrężną drogą, często przez Jordanię, przez Syrię, również tutaj ludzie szukali schronienia. Z jakiego powodu? No przede wszystkim z tego powodu, że Liban był zawsze ziemią dla uchodźców. Przyjmował tysiące Ormian podczas rzezi w Turcji, przyjmował Irakijczyków, przyjmował Syryjczyków. Był taki okres, że i Polacy znaleźli schronienie na kilka ładnych lat. Mówię tutaj o armii Andersa i ludziach, którzy byli z nią złączeni. Czyli ta, powiedzmy, możliwość zawsze istnieje. Liban jest w tak trudnej sytuacji, że jakikolwiek jeszcze ciężar dołożyć mu na plecy, czyli narodowi libańskiemu tak naprawdę, może spowodować całkowity upadek tego państwa. Jeszcze to wszystko zjeżdża tak jak sanki z górki, że jeszcze po prostu takim rozpędem. Ale my nie mamy żadnej instytucji, która funkcjonuje. Prezydent nie ma i to dzisiaj jest 30 października. To jest smutna rocznica całego roku bez prezydenta Republiki Libańskiej. A co za tym idzie, rząd, który jakoś tak próbuje funkcjonować, jest rządem PO, czyli pełniącym tylko obowiązki i praktycznie idziemy ku upadkowi. Żadne biuro, żadna instytucja państwowa nie funkcjonuje. Nawet jeżeli ktoś chciałby, nie wiem, rozbudować swój biznes, czy budować dom, czy cokolwiek zrobić, nie może tego dokonać, bo po prostu nie uzyska pozwolenia, bo ludzie po prostu nie chodzą do pracy. Z jednego powodu ich pensja aktualna nie starcza na koszty dojazdu do tej pracy. To po prostu jakim cudem mieliby się tam po prostu udawać. Na dodatek nie mają tam energii elektrycznej, nie mają, powiedzmy, ropy, żeby funkcjonowały chociażby ich prywatne generatory. Jesteśmy po prostu w wielkim pasie i tylko jeszcze raz można się dziwić, jakim cudem ten naród jeszcze jako tako funkcjonuje, że jeszcze normalnie ludzie chodzą do pracy, ci, którzy mają tą pracę prywatną, nie mówię tutaj o pracy państwowej, czy na przykład szkoły też prywatne, no wiadomo, państwowe, może o tym nie mówiliśmy nigdy, jeszcze nie zrobiły zapisów w ogóle. Nie, mowa też o syryjskich dzieciach, które po prostu w tym roku nie mają najmniejszych szans, czyli widzimy, jak wiele potrzeba. Jednak jest zawsze światełko w tunelu, bo nie, boimy się też o brak mąki, o brak chleba. Na szczęście dzięki polskim organizacjom, które z nami współpracują, w porcie już czekają pierwsze kontenery pełne polskiej, podkreślam, mąki, która zapewni przynajmniej w jakimś tam procencie, bo my jesteśmy tymi, którzy układają, powiedzmy, ten obraz pomocowy Libanowi. Wiem, że jesteśmy odpowiedzialni za ten jeden klocek, ale chcemy, żeby tego dokonać, żeby rzeczywiście ten jeden klocek, ten pomocowy ze strony Polaków, ze strony Polski, ze strony naszych słuchaczy po prostu miał miejsce, nie? Czyli po prostu jest wielka obawa, że może być gorzej. Jednocześnie coś jest wspaniałego wśród narodu libańskiego, że żyje, że nie poddaje się przygnębieniu. Ludzie, wczoraj sam to sprawdzałem, jeszcze wychodzą na plażę, ludzie idą do restauracji, idą do kościołów, były wczoraj pełne, może chociażby z tego powodu, że sytuacja wymaga jeszcze większej modlitwy niż kiedykolwiek. Czyli jest ten duch w tym narodzie libańskim, w tym narodzie maronickim, który nie daje się, powiedzmy, poniżyć, że tak powiem, do pełnego upadku, ale pamiętajcie, my mamy tutaj naszą rolę, żeby mówić im: zostań, przeczekaj, ale trzeba dodać, ale my ci w tym będziemy się starać pomóc.
To jeszcze, panie Kazimierzu, na zakończenie powiedzmy proszę, jak wygląda stosunek Libańczyków do Hezbollahu, bo w kontekście tego, co dzieje się w Strefie Gazy, bardzo dużo mówi się o tej relacji między bojówkarzami Hamasu, a właśnie zwykłymi Palestyńczykami. Jak ta trudna sytuacja gospodarcza, humanitarna już teraz w Libanie przekłada się na poparcie dla Hezbollahu?
Tak, pani redaktor, to jest bardzo trudne i powiedziałbym nawet bardzo niebezpieczne pytanie, tak powiedzmy na żywo w radiu, ponieważ bym powiedział, ilu jest Libańczyków, tyle jest opinii, ale może jeszcze to skrócę. Ile jest wspólnot w Libanie, jest ich tak zwanych wspólnot wyznaniowych w Libanie uznanych przez Konstytucję Libanu 18, to każda z tych wspólnot w jakiś sposób inny to ocenia. Można powiedzieć, że teoretycznie, przynajmniej dla poklasku, cała ta 1/3 prawie że Libanu, czyli Libańczycy religii muzułmańskiej, ale wyznania szyickiego, to teoretycznie, tak na pokaz, jest rękami i nogami, i sercem i głową z Hezbollahem, co do końca na śmierć i życie. No tutaj na pewno ta część sunnicka, konflikty szyicko-sunnickie są znane chociażby z wojny w Syrii, one są takie troszkę na niby, ale z drugiej strony sunnici, którzy solidaryzują się z sunnitami, bo przecież Palestyńczycy w Strefie Gazy to w 100% prawie, że z wyjątkiem małej wspólnoty chrześcijańskiej, to sunnici, czyli w jakiś sposób są dumni, że Hezbollah, chociaż szyicki, no to wiadomo, jakby bronił ich honoru i interweniuje w sprawie ich, powiedzmy, braci. Jeżeli chodzi o normalnych, niezaangażowanych Libańczyków, zdają sobie sprawę, że obecność Hezbollahu, a zwłaszcza gdyby wyszedł z tego konfliktu, przynajmniej w jego mniemaniu, po prostu zwycięzcy, no to mamy już całkowicie pozamiatany Liban, powiem tak w cudzysłowie po młodzieżowemu, w tym znaczeniu, że to już nie będzie Liban więcej niż kraj, przesłanie, że chrześcijanie, muzułmanie, że wszyscy mają jakiś tam wpływ na to, co się dzieje w tym kraju. Po prostu jeżeli wyjdzie zwycięsko z tego konfliktu, chociażby nawet przy stole, powiedzmy, pokojowym, czy przy jakichś układach, gdzie zostanie potraktowany jako państwo, bo już to miało miejsce w roku 2006, kiedy to ówczesna sekretarz stanu, pani Condoleezza Rice, po prostu rozmawiała z Hezbollahem jak z państwem, jak z instytucją, która ma prawo bytu, a nie rozmawiano z Libanem. Również i dzisiaj rząd libański praktycznie nie jest pytany przez nikogo o zdanie. Nie jest w ogóle aktorem tego wszystkiego, co się dzieje, a nawet, jak niektórzy mówią, z pewnych miejsc swoją armię wycofał, dając pełne pole do popisu oczywiście bojownikom Hezbollahu. Czyli jednym słowem, po tym konflikcie możemy być naprawdę zaskoczeni całkowicie nową później sytuacją w Libanie. My wiemy bardzo dobrze, że gdyby doszło do tak zwanej pełnej demokracji w Libanie, czyli do wolnych wyborów, że po prostu bez żadnych kwot wyznaniowych, no to wiemy, kto wygra te wybory. I wiemy, że Liban będzie Libanem, ale nie będzie tym, który znamy. ciężar jakikolwiek chrześcijański, wpływ na politykę, na życie gospodarcze. Jak do tej pory przecież wiemy, że powinniśmy już mieć prezydenta zawsze katolika i tak dalej, i tak dalej. Po prostu to będzie całkowicie inny Liban, bardzo podobny do innych krajów Bliskiego Wschodu, typu chociażby Iranu, czy powiedzmy Egiptu, gdzie chrześcijanie oczywiście będą, oczywiście, że będą tak, jak i są, tylko jaki będą mieli w ogóle wpływ na życie państwa i nawet na życie swoich wspólnot. Także jest pewnego rodzaju to zagadka, której rozwiązanie będziemy widzieć bardzo szybko, bezpośrednio po zakończeniu tego konfliktu, chociaż przewidują tutaj specjaliści libańscy, że ten konflikt nie będzie krótki. Tak jak wspomniałem na początku naszej audycji, właśnie naszego tutaj spotkania przez radio, że to nie jest takie improwizowane. To wszystko jest bardzo, bardzo dobrze poukładane i po prostu te poszczególne etapy się realizują. Jak powiedziałem, jesteśmy w drugim etapie, jeżeli chodzi o konflikt Hezbollahu z Izraelem, a przed nami jeszcze trzeci, który jest swego rodzaju naprawdę zagadką wielką, niewiadomą. I to dopiero, jak się mówi też przysłowiowo w Polsce, wyjdzie wszystko w praniu. Na razie jest w ogóle niemożliwe, żeby cokolwiek przewidzieć.
A my o tym wszystkim na pewno będziemy opowiadać słuchaczom Radia Wnet, także w studio Bejrut, więc zachęcamy do słuchania. Z nami był gospodarz studia Bejrut, pan Kazimierz Gajowy. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz.
Dziękuję, do usłyszenia jutro o 9:10.
Do usłyszenia już jutro, 7:31. Drodzy Państwo, poranek Wnet trwa, to my w takim razie za momencik przeniesiemy się do Ameryki Południowej, Ameryki Łacińskiej. Porozmawiamy między innymi o tym, czy Rosja planuje akcję dezinformacyjną już na bardzo właśnie szeroką skalę w Ameryce Łacińskiej. Porozmawiamy o tym, jak będzie wyglądać droga Marii Coriny Machado ku wyborom prezydenckim w Wenezueli. To jest ta kobieta, która uzyskała niesamowity wynik, cieszy się wielkim poparciem, no ale czy jeszcze ta droga w ogóle do prezydentury będzie w ogóle mogła mieć miejsce w takim państwie? O tym wszystkim opowie Zbyszek Dąbrowski, a także Nikaragua jako platforma dla Rosji, Chin i Iranu, a także Kuby do ataku na Stany Zjednoczone. Takie tematy przed nami, a skoro już o tym mówię, to za kilka chwil głos Zbyszka Dąbrowskiego.